Studencka popołudniówka.
Cześć, dziś w studenckiej popołudniówce wita się z Wami Paula Sikora-Malinowska. Studenci naszej uczelni, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, są aktualnie na etapie sesji egzaminacyjnej, a więc będzie to temat naszych dzisiejszych rozmów. Na początku porozmawiamy z panią profesor Imeldą Chłodną-Błach, wykładowcą Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, która na zajęciach ze studentami porusza tematy związane z pamięcią, efektywną nauką oraz skutecznym zapamiętywaniem, czyli tym, co jest niezbędne podczas sesji egzaminacyjnej. Następnie zapytamy studentów naszej uczelni o podzielenie się swoimi doświadczeniami oraz zmaganiami związanymi z sesją egzaminacyjną. Pozostańcie z nami.
Ekspert w studenckiej popołudniówce.
A moim dzisiejszym głównym gościem jest pani profesor Imelda Chłodna-Błach, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Szczęść Boże, pani profesor.
Szczęść Boże.
Podczas zajęć ze studentami podejmuje pani również tematykę związaną z pamięcią, efektywną nauką oraz skutecznym zapamiętywaniem, czyli tym, co jest kluczowe podczas sesji egzaminacyjnej. I pierwsze pytanie, jakie są najważniejsze prawa zapamiętywania?
Bardzo mi miło, że studenci zwracają również uwagę na tę tematykę, szczególnie w czasie sesji. Jeżeli chodzi o prawa zapamiętywania, to jest taka dziedzina, która się nimi zajmuje, a to jest mnemotechnika. I również tutaj taka pierwsza moja rada, żeby też studenci chcący poprawić efektywność zapamiętywania zainteresowali się tą dziedziną. Bardzo wiele również informacji można znaleźć w internecie. Ja oczywiście też wspomnę o książce, z której można korzystać, na podstawie której można ćwiczyć. Więc mnemotechnika wymienia takie prawa zapamiętywania, mówiąc o tym, że nasz mózg nie działa przypadkowo. Rządzą nim z natury rzeczy pewne prawa. I teraz jeśli znamy te prawa, to możemy się efektywniej uczyć, na dłużej zapamiętywać. Nie męczymy się ucząc. Jest tych praw wiele oczywiście. Wymienię tutaj tylko takie najważniejsze. Pierwszym takim ważnym prawem jest prawo początku i końca. Na przykład prawo początku i końca mówi, że najlepiej zapamiętujemy to, co słyszymy lub czego uczymy się na początku nauki i na końcu, na zakończenie procesu uczenia się. Oczywiście to samo dotyczy wykładów, zajęć, czyli najlepiej zapamiętujemy to, co na początku dzieje się i na końcu. To również dotyczy filmów, które oglądamy. Najlepiej zapamiętujemy to, co na początku filmu widzimy i na końcu filmu. Dlatego pamiętając o tym prawie, warto na przykład robić przerwy w uczeniu się. Ponieważ kiedy robimy przerwy w uczeniu, zwiększamy ilość początków i końców. Kiedy na przykład w czasie 3-godzinnego uczenia zrobimy jedną przerwę, to będą dwa początki i dwa końce. Tak? Czyli w związku z tym, zgodnie z tym prawem, zwiększamy efektywność uczenia się. Jeszcze jedno prawo, to jest na przykład prawo powtarzania, bardzo ważne, na które tutaj chciałabym zwrócić uwagę studentów. Zasada jest taka, że nie zapamiętamy nic efektywnie, jeżeli nie powtórzymy. To jest oczywiście takie dość popularne prawo i wszyscy o tym wiedzą, ale tutaj kluczem jest, żeby rozumieć dwie rzeczy w tym prawie powtarzania, a mianowicie liczy się tutaj czas powtarzania i sposób powtarzania. Jeżeli chodzi o czas powtarzania, to dzięki mnemotechnice wiemy, że powtarzać wiadomości nowo nauczone należy zaraz po zakończonej nauce. Czyli to jest bardzo ważne, że jak kończymy się uczyć, pierwszą powtórkę trzeba zrobić zaraz po skończonej nauce. Kolejną powtórkę bardzo ważne jest, trzeba o tym pamiętać, żeby zrobić przed snem. Ponieważ w czasie snu następuje proces zapisywania się tych informacji w naszym mózgu, w naszej głowie. Czyli drugą powtórkę robimy przed snem. Trzecią powtórkę z kolei robimy w przeciągu 24 godzin od uczenia się, czyli najlepiej sobie powtórzyć na drugi dzień. W podręcznikach znajdziemy taką informację, że jeżeli nie powtarzamy nowo nauczonej wiedzy, możemy zapomnieć nawet 90% informacji. Także tutaj prawo powtarzania jest naprawdę bardzo ważne. Stąd też ważne jest, żeby sobie odpowiednio rozplanować czas uczenia się, żeby nie zostawiać uczenia się na ostatnią chwilę, żeby przewidzieć ten czas również na powtórki. I to był sposób, to był czas, natomiast jeszcze wspomniałam o sposobie. Bardzo ważny jest sposób teraz powtarzania i tutaj bardzo polecam studentom, żeby stosowali sobie sposób tak zwany mapy myśli. Tak, żeby to jest bardzo fajny sposób do powtarzania wiadomości, których się uczymy. Zasady robienia map myśli można znaleźć w internecie. Są nawet specjalne programy informatyczne, które uczą nas od razu gotowy sposób, nam przekazują, w jaki sposób te mapy myśli robić, więc polecam, żeby się tym zainteresować. No i tych praw jest jeszcze więcej, jest jeszcze prawo rozumienia na przykład, mówiące o tym, że nie zapamiętamy tych informacji, których nie rozumiemy. Możemy się najwyżej wykuć, tak? Wykuć te informacje na pamięć, natomiast nie ma możliwości ich tak efektywnie zapamiętać. Mózg ma trudności z zapamiętywaniem informacji, których nie rozumie, więc najlepiej sobie to powiedzieć swoimi słowami, jakąś trudną rzecz, trudny materiał, którego się chcemy nauczyć. To są takie przykładowe prawa, jest ich więcej, ale o tym można sobie przeczytać w książce, którą później podam Państwu.
A jak możemy wyćwiczyć pamięć?
Właśnie, tutaj jeżeli chodzi o ćwiczenie pamięci, no to przede wszystkim należy zrezygnować z notowania różnych rzeczy w telefonie, na kartkach, tak, na jakichś tam karteluszkach. Jeżeli chodzi o ćwiczenie pamięci, no to trzeba to robić systematycznie. To jest tak jak z ćwiczeniem mięśni. Po prostu, jeżeli nie ćwiczymy mięśni, te mięśnie zanikają. Tak samo jest z pamięcią, czyli żeby tę pamięć maksymalnie, optymalnie wykorzystywać, trzeba ją regularnie ćwiczyć. Starajmy się nie zapisywać tego, co mamy zapamiętać, jakichś drobnych rzeczy, drobnych zakupów, numerów telefonów na przykład, tylko starajmy się nauczyć je na pamięć. A teraz, żeby łatwo nam było się tego nauczyć, dobrze jest poznać techniki zapamiętywania. I właśnie na mnemotechnice uczymy się o pewnych technikach zapamiętywania, czyli pewnych sposobach opartych na obrazach, na skojarzeniach, na wyobraźni, które pomagają nam właśnie zapamiętywać informacje na trwało, znaczy na trwale, na długo. Takie informacje nie wylatują nam z pamięci, pamiętamy je bardzo długo. No ale to trzeba znać techniki pewne.
Na zajęciach ze studentami wskazuje Pani, że być mądrym to znaczy mieć wiedzę i rozumieć. A więc czym jest mądrość?
Właśnie, mówi się tutaj oczywiście to stwierdzenie nawiązuje do takiej maksymy filozoficznej, dzięki filozofii wiemy, że nie wystarczy posiadać samą wiedzę, żeby być mądrym. Czyli mądrość nie jest jednoznaczna z posiadaniem wiedzy. Często to powtarzamy studentom, szczególnie na wykładach takich z filozofii, filozoficznych, że mądrość to jest mieć wiedzę i rozumieć tę wiedzę. Teraz ktoś mógłby zadać pytanie, co to znaczy rozumieć. Rozumieć to znaczy znać ostateczne przyczyny rzeczy. Tak? Czyli mądry człowiek, powiemy, to taki, który nie tylko posiada dużo informacji, ale również rozumie przyczyny. Ma wiedzę o ostatecznych przyczynach, które tymi rzeczami kierują. Czyli nie poprzestaje na pewnych takich przypadłościach, na pewnych przyczynach bardzo bliskich, tylko doszukuje się, zadaje pytanie o ostateczne przyczyny. Bardzo ładnie ten właśnie sposób myślenia oddaje pytanie dlaczego. Czyli jeżeli student stara się do tej wiedzy, którą nabywa, której się uczy, stara się zadawać pytanie dlaczego, to znaczy, że on już ma zadatki na pewną osobę mądrą, czyli taką, która docieka przyczyn, chce znać źródła, nie poprzestaje tylko na faktach, na jakichś datach na przykład, które są mu przekazywane, ale chce wiedzieć więcej, sięga głębiej właśnie zadając to pytanie dlaczego. Czyli podsumowując, człowiek mądry to taki, który rozumie wiedzę, którą posiada, czyli zna ostateczne przyczyny.
A często niektórzy studenci podchodzą do egzaminów metodą 3x Z, czyli zakuć, zdać, zapomnieć. I jak efektywnie uczyć się, by nie tylko zaliczać dane przedmioty, ale też efektywnie wykorzystać zdobytą wiedzę?
Tak, ta metoda 3Z to jest właśnie taka przeciwstawna metoda do technik zapamiętywania. Czyli zasada jest taka, ktoś, kto nie zna technik, ktoś, kto nie zna mnemotechniki, uczy się metodą 3Z. Czyli inaczej mówiąc, mechanicznie kuje. Nawet jeżeli nie rozumie, można wykuć pewną wiedzę. Ale teraz wadą takiego sposobu uczenia się jest to, że po pierwsze marnujemy czas ucząc się, a po drugie marnujemy czas, ponieważ zapominamy bardzo szybko to, czego się uczymy. I teraz naprzeciw temu niebezpieczeństwu właśnie wychodzą techniki zapamiętywania, które są oparte na skojarzeniach, obrazach i używaniu naszej pamięci, wyobraźni, wykorzystywaniu również tego głównego narzędzia, którym się pamięć posługuje, a mianowicie wyobraźnią. I teraz jeżeli uczymy się zgodnie z technikami, czyli z pewną metodą zapamiętywania, wykorzystującą wyobraźnię, wykorzystującą prawą i lewą półkulę, wówczas zapamiętujemy na długo. Czyli ta metoda 3Z jest metodą, która pozwala nam zapamiętać na krótko informacje. I to takie informacje, których nawet nie rozumiemy. Możemy je wykuć, ale szybko je zapomnimy. Natomiast jeżeli zależy nam na tym, żeby na długo zapamiętać i w każdym momencie później w przyszłości móc wykorzystać tę wiedzę, bo zawsze mamy do niej dostęp, wówczas powinniśmy poznać pewne techniki zapamiętywania, które, jeszcze raz powtarzam, kładą nacisk na wyobraźnię, skojarzenia i obrazy.
Na koniec naszej rozmowy, jakie konkretne rady mogłaby Pani udzielić nam, studentom zmierzającym się z sesją egzaminacyjną, zwłaszcza studentom pierwszego roku, którzy rozpoczęli nowy etap w swoim życiu, jakim są studia?
Tak, oczywiście to jest bardzo ciężka praca, szczególnie studenci odczuwają to podczas sesji. Ten wysiłek intelektualny to jest bardzo ciężka praca, którą trzeba umiejętnie opanować. Pierwsza taka praktyczna rada to na pewno to, żeby przewidzieć czas, który jest nam potrzebny do zdania określonej ilości egzaminów. Najgorsze, co możemy zrobić, to zostawić wszystko na ostatnią chwilę. To jest taka rada również dla tych, którzy piszą pracę. Teraz zbliża się ostatni semestr studiów licencjackich, magisterskich. Również wielu studentów będzie zostawiać pisanie pracy na ostatnią chwilę. Nie można tego robić. Bardzo ważna jest tutaj w tym względzie roztropność, która uczy nas tego, żeby przewidzieć, ile czasu będzie mi potrzeba, żeby zdać na przykład 3 egzaminy, 4 egzaminy, 5 egzaminów. My wiemy, ile materiału mamy, więc my jesteśmy w stanie to przewidzieć. Więc pierwsza rzecz, najważniejszy jest czas. Żeby przeznaczyć ten czas, przewidzieć ten czas i na uczenie się, ale również i na powtórki, to o czym mówiłam na początku. Drugi z tym związany również problem to to, że nie wolno nam zarywać nocy. Czyli koniecznie, taka praktyczna moja rada, przeznaczyć sobie również czas, przewidzieć czas na sen. Tak jak powiedziałam, bardzo ważny jest sen ze względu na to, że zapisują się wtedy informacje w naszym mózgu. Więc absolutnie nie możemy dopuścić do sytuacji, kiedy uczymy się całą noc i rano idziemy na egzamin. Ponieważ te informacje się nie zapiszą, po prostu my nie będziemy nic pamiętać. Nawet jak poświęcimy kilkanaście godzin na wkuwanie wtedy. Więc sen to by była taka druga praktyczna rada. Bardzo ważne jest również, to też taka wskazówka z mojej strony, na to, żeby podczas wysiłku intelektualnego, podczas uczenia się, pić duże ilości wody. Nie kawy, absolutnie tutaj, żeby nie wierzyć w ten mit, że to kawa pomaga, czy jakieś inne wspomagacze. Najlepszym, takim najefektywniejszym środkiem tutaj, którym można sobie pomóc, jest czysta woda. Ta woda jest naturalnym naszym elektrolitem, nośnikiem, który przenosi tlen, przenosi wszystkie potrzebne dla mózgu pierwiastki, więc zasada jest taka, że przy ciężkim wysiłku intelektualnym pijemy duże ilości wody. Tak? To są takie praktyczne rady, które chciałabym, żeby tutaj studenci wzięli sobie do serca. Wspominałam też o książce, to też będzie taka praktyczna wskazówka. Bardzo warto zainteresować się taką książką autorstwa pana Marka Szurawskiego pod tytułem Pamięć, trening interaktywny. Nawet jeżeli na tę sesję nie przyda się ta książka już, bo może jest za późno, to warto się nią zainteresować na przyszłość. Tak? Czyli chciałabym, żeby tutaj spojrzeć, dotrzeć do niej, spróbować znaleźć sobie ją w internecie i można sobie z niej korzystać, sukcesywnie uczyć się różnych technik zapamiętywania, ale też w tej książce znajdziecie bardzo dużo informacji na temat działania naszego mózgu, praw zapamiętywania, roli wyobraźni, roli prawej i lewej półkuli w uczeniu się. Także jest bardzo wiele w niej praktycznych rad, które można wykorzystać i w najbliższej sesji, ale również i w przyszłej sesji.
Bardzo serdecznie dziękuję pani profesor za znalezienie cennego czasu oraz za rozmowę. A moim głównym dzisiejszym gościem była pani profesor Imelda Chłodna-Błach, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie.
Dziękuję i życzę powodzenia wszystkim studentom w sesji.
Studencka popołudniówka.
A moimi dzisiejszymi gośćmi w studio są Kasia Biercińska, studentka pierwszego roku dziennikarstwa.
Witam serdecznie.
Paweł Błoch, również student pierwszego roku dziennikarstwa.
Witam, szczęść Boże.
Oraz Łukasz Żmuda, student pierwszego roku politologii, studiów uzupełniających magisterskich.
Szczęść Boże.
Pierwsze pytanie do Kasi i Pawła. Jesteście studentami pierwszego roku, a więc przed wami z pewnością niełatwe, a zarazem inne niż dotychczas wyzwanie, jakim jest sesja egzaminacyjna. W październiku rozpoczęliście nowy etap w swoim życiu, a wraz z nim pojawiły się inne zasady i wymagania. I podzielcie się, proszę, jaką zauważyliście różnicę, będąc już na studiach.
Ojejku, będąc na studiach jest naprawdę wiele różnic. Począwszy od tego, że musieliśmy wyjechać z własnych domów, musimy mieszkać w akademiku. No niektórzy co prawda mieszkają na mieście, ale no tak, dodatkowo musimy gotować sobie sami, co jest nie lada wyzwaniem dla wielu z nas. Ale tak przejdźmy do wymagań, które powiedziałaś wcześniej. Na pewno dużą różnicą jest sposób oceniania, tak? Wcześniej to było 30% i to wystarczyło, aby zaliczyć przedmiot, dany przedmiot. Tak samo na maturze też wystarczyło 30%, a tutaj właśnie już 60%. Tak, to jest zdecydowana duża różnica, prawda? Więc to wydaje mi się, że jest największym problemem.
Ja uważam, że studia oprócz takiej normalnej nauki muszą nas nauczyć planowania swojego dnia. Bo to jest i zajęcia, i msza święta, i teatr, i różnego rodzaju koła, a jeszcze od czasu do czasu wypadałoby pospać albo coś zjeść. Jeżeli chodzi u mnie o gotowanie, to nie zamierzam próbować, bo wiem, że nie mam takowego talentu i nie chciałbym nikogo tym poczęstować, ale głównie ta gonitwa i nauka zbilansowania swojego czasu.
A jak wygląda sesja egzaminacyjna na naszej uczelni?
Myślę, że nie różni się niczym w porównaniu do sesji na innych uczelniach. Jednak nie mam z tym zbyt dużego kontaktu jak na razie, ponieważ pierwsze zaliczenie miałam dopiero wczoraj, więc zaczynamy to. Ale po doświadczeniach, które już mam za sobą, stwierdzam, że no, na pewno towarzyszą temu wielkie nerwy. Ale myślę, że z biegiem czasu, z biegiem egzaminów po kolei będziemy to jakoś dawali sobie radę, krótko mówiąc.
Kiedy byłem w liceum, przez 3 lata nauczyciele wmawiali, że matura, najważniejszy egzamin, jaki będziemy mieli w życiu, jakie to jest trudne, jak trzeba się do tego przygotowywać i sakramentalne wręcz słowa, to będzie na maturze. Kiedy przyszedłem na studia, okazało się, że matura jest co pół roku. Jak na razie było pierwsze zaliczenie, zdałem,
daliśmy radę,
cieszę się niezmiernie. Teraz czas na kolejne przygody, stresuję się nimi dosyć poważnie, ale mam nadzieję, że jakoś z Bożą pomocą uda się wszystko załatwić.
A w jaki sposób zamierzacie sprostać tym wyzwaniom akademickim?
Tak jak powiedziałem, o Bożej pomocy to będzie chyba najważniejsza sprawa.
To będzie
najważniejsza sprawa.
Bez tego nie wyjdzie.
Od czasu do czasu wypadałoby się pouczyć
też. Dokładnie, wypadałoby przysiąść do notatek, zrobić jakieś porządne, zrobić przegląd ze znajomymi wszystkimi, porównać co mamy, może jeszcze czegoś nie mamy. I to byłoby najlepszym sposobem na naukę, tak mi się wydaje.
A macie jakieś konkretne metody, sposoby uczenia się? Czy robicie sobie jakiś plan i krok po kroku go realizujecie? Jak wyglądają wasze przygotowania?
Ja bardzo lubię wychodzić na ogrody i tam się uczyć. Ogrody to są takie nasze pomieszczenia przy korytarzu, gdzie możemy się wszyscy spotkać i razem uczyć, razem rozmawiać. W pokoju nauka może być utrudniona poprzez różne sprawy, na przykład komputer, który leży na biurku. i zaczyna przemawiać, żeby zobaczyć jakiś film, serial, może w coś pograć. No i te pokusy tworzą się same z siebie, więc na ogrodach jest ich mniej.
No ja mam inny sposób. Zawsze w moim pokoju jest taka strefa nauki. Dziewczyny, które wolą spać, idą po prostu spać, nie przeszkadzamy im. Wtedy stopery jak najbardziej przydają się, aczkolwiek pozostali, którzy chcą się uczyć, wtedy siadamy po kolei, niektórzy w ciszy. Później gromadzimy tą wiedzę razem, przypominamy sobie, powtarzamy i tak jest naprawdę najbardziej efektywnie.
A jakie jest wasze nastawienie do egzaminów, które was czekają niebawem?
Weź nie pytaj. Nie, tak całkiem poważnie to, no wiadomo, to jest nasza pierwsza sesja. Pierwsza, przynajmniej tak nam powtarzają, że jest najtrudniejsza. Ale wydaje mi się, że no, na pewno jest dużo stresu. Ale to trzeba po prostu przeżyć.
Czerpiemy wiedzę od informacji ze starszych roczników. Niektórzy straszą, niektórzy mówią, że to jest proste. Nie wiem, komu wierzyć, więc
nie wiemy,
lepiej,
naprawdę, nie
więc,
wiemy.
Lepiej
są podzielone.
Więc lepiej się przyłożyć do tej nauki, kiedyś trzeba. I myślę, że sesja to jest idealny czas, żeby z tym wystartować.
To jest czas wyciszenia też.
Tak, tak,
prawda?
Oczywiście.
I wyłączenia telefonów przede wszystkim.
Wyciszenia.
Łukaszu, ty już masz za sobą 3 lata studiów, gdyż jesteś na pierwszym roku studiów uzupełniających magisterskich i też zmierzałeś się z wieloma wyzwaniami, zadaniami, obowiązkami oraz egzaminami. Podziel się z nami, jak to u ciebie dotychczas wyglądało i jaką widzisz różnicę z każdym następnym rokiem studiów.
Tutaj jeszcze tak się podzielę właśnie, jak tak słucham studentów Kasię i Pawła z pierwszego roku, to tak troszeczkę wracają takie wspomnienia i no rzeczywiście na początku był taki stres, nie wiadomo no właśnie czy się uda, czy będzie ciężko zdać ten czy inny egzamin, ale właśnie z każdą sesją, w tym momencie to będzie już moja 7. sesja, to człowiek coraz bardziej tak spokojnie podchodzi do tematu. Też już niektórych wykładowców lepiej zna, wie, z czego się lepiej przygotować, na co należy zwrócić uwagę na egzaminie, czy to pisemnym, czy to ustnym. No i ja już tak w zasadzie troszeczkę taki spokój bardziej we mnie jest.
A jak teraz przygotowujesz się do sesji?
Teraz? No właśnie, biorąc pod uwagę ten spokój, nie ma już takiego, powiem szczerze mówiąc, tak z wielkim wyprzedzeniem uczenia się. Właśnie jest to bardziej takie zaplanowane. Wiem, na co poświęcić ile czasu. No także jakieś notatki oczywiście, trzeba je przeglądnąć, też troszeczkę wywiedzieć się. I też cały czas gdzieś właśnie szukać, może ktoś ze starszego rocznika też ma notatki, może coś podpowie właśnie, jak do tego profesora podejść inaczej. Także też jest właśnie taka, użyję takiego słowa, właśnie taka fajna solidarność ze studentami, też ze starszych roczników właśnie, że można się czegoś dowiedzieć i wtedy człowiek też spokojniej może podejść. No i oczywiście człowiek może być praktycznie pewien, że zda, jeżeli się nauczy. I do tego nie można mieć zastrzeżeń, kiedy profesor widzi, że student się nauczył, ale stresuje się, to przecież też ma zawsze na uwadze fakt, że no, wiedza jest to podstawa, tak? Czy obecności, to zależy od właśnie wymagań na konkretnym przedmiocie. Także tutaj właśnie zwracając się do was, kochani studenci pierwszego roku, także spokojnie zaplanować, no i przede wszystkim nauczyć się. I no i tutaj właśnie też Paweł mówił o tym zawierzeniu. Nie bez powodu jest kaplica dokładnie zawierzenia, żebyśmy te wszystkie nasze sprawy właśnie też przed sesją mogli zawierzyć Bogu, Maryi i tym bardziej właśnie z większym spokojem, jakąś pewnością, zawierzeniem podejść do egzaminów.
Warto dodać, że Łukasz od tego roku akademickiego jest nie tylko studentem, ale również przewodniczącym samorządu studenckiego. Łukaszu, podziel się z nami, jak to godzisz, jak znajdujesz na to wszystko czas, kiedy może każda sprawa wydaje się czasem priorytetem, zwłaszcza podczas sesji egzaminacyjnej.
No tak, jest takie zagrożenie, że pojawi się konflikt interesów pewnych, czy właśnie bardziej się przygotować na ten egzamin, czy może siąść i coś zaplanować, coś przemyśleć na przyszłość, ale to też jest... To też nie jest tak, że w czasie sesji też dzieją się sprawy właśnie związane z działalnością samorządu. No, wszyscy mamy sesję, wykładowcy też przecież egzaminują nas, więc to jest tak troszeczkę... Te wydarzenia, no one są albo przed sesją, albo po sesji, także nie ma jakiegoś takiego natłoku tych dwóch spraw, żeby jakoś to problematycznie wyglądało.
A czy warto oprócz samej nauki angażować się w inne ciekawe, z pewnością rozwijające inicjatywy naszej uczelni, na przykład tak jak w twoim przypadku w samorząd studencki?
Tak, no to jest podstawa. Nie przytoczę autora tych słów, ale właśnie ktoś kiedyś mądry stwierdził, że student, który się nie angażuje, to nie jest prawdziwym studentem. I w tym jest pewna mądrość, zwłaszcza kiedy no, w moim przypadku jestem studentem politologii. To już czwarty rok tak w zasadzie na tym kierunku i człowiek, ja jestem świadomy tego, że oprócz czasu, który mam poświęcać na zajęcia, ja muszę też, mówimy to tak, działać społecznie. No i właśnie tutaj troszeczkę właśnie, czy to w samorządzie studenckim, czy też osobiście jestem zaangażowany w Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczypospolitej. Także o, tutaj Kasia podnosi rękę też ostatnio właśnie wyraziła chęć jakby też działania. Także chwali się, że właśnie też od pierwszego roku tutaj studenci też szukają takich różnych form zainteresowań. Tego jest naprawdę u nas na uczelni bardzo dużo. Czy to zaczynając od diakonii muzycznej, teatr studencki, chór, koła zainteresowań.
Należy wspomnieć również o Radiowym Teatrze Wyobraźni, o Radiowym Ekspresie Studenckim, Telewizyjnym Ekspresie Studenckim. Jeśli ktoś chce, znajdzie na pewno coś dla siebie.
Właśnie nic dodać, nic ująć. To zaangażowanie jest ważne, bo to też rozwija człowieka. No i też jest pewnym takim świadectwem takiej pewnej miłości do ojczyzny, bo przecież to nie chodzi o jakieś też, żeby jeżeli jesteśmy patriotami, to nie jesteśmy patriotami tylko dla ojczyzny, rozumiejąc ją jako przez państwo i jakby staranie o dobro dla narodu, bo to zaczyna się od najmniejszego kręgu, czyli zaczynając od rodziny, a tutaj w przypadku studiów to są też przecież i krąg właśnie studentów, wspólnota akademicka, tutaj jesteśmy w Toruniu, więc też jesteśmy zaangażowani też w sprawy, na przykład jeżeli coś się dzieje w Toruniu, to my też chcemy tam być. Także i jeszcze jeżeli mogę powiedzieć właśnie o swoim urzędzie, bo to jest troszeczkę łączenie, znaczy to jest łączenie władzy i służby. I no, największą właśnie jest istotą tego, żeby umieć tak pięknie służyć, ale jednocześnie właśnie szanować tego, że to jest urząd no, troszeczkę takiej władzy, chociaż tutaj, no dobrze, może nie będę rozwijał szerzej.
Bardzo wam dziękuję za podzielenie się waszymi doświadczeniami oraz sposobami radzenia sobie z wyzwaniem, które podjęliście, jakim są studia. Czy to licencjackie, początek drogi w sytuacji Kasi i Pawła, czy też jak w przypadku Łukasza, studiów magisterskich. I życzę wam jak najlepszych owoców w nauce, a przede wszystkim wytrwałości. A wam, drodzy radiosłuchacze, dziękuję za obecność i wysłuchanie dzisiejszej audycji. Kolejna już za tydzień o tej samej porze, a miała przyjemność ją poprowadzić Paula Sikora-Malinowska. Do usłyszenia.